Wtedy w nocy, kiedyśmy podali się za Opergruppe, wymieniłem nazwisko kapitana Worobiowa, a ten pracuś, nad którym się zlitowałem, starannie o wszystkim doniósł. I teraz pan kapitan ma nieprzyjemności. Pewno, skoro szef grupy pościgowej związany jest ze zbiegiem, to co się dziwić, że go przez 3 tygodnie nikt nie może złapać. Przychodzi potem cała sfora oficerów, krzyczą na mnie, wypytują o Worobiowa. Mówię im, że to przypadek. Znów skrępowali mi ręce drutem, wyciągnęli sznurowadła z butów i w biały dzień prowadzą przez wieś. Eskortuje mnie jakiś 20 strzelców z automatami. Cała wieś wyszła na gościniec. Baby kiwają głowami, dzieci biegną za mną i krzyczą: bandyta! Na rozstrzelanie go prowadzą. Drut rżnie mnie w ręce, przy każdym kroku spadają mi buty z nóg, ale idę z podniesioną głową i patrzę ludziom prosto w oczy. Niech widzą, że to uczciwy człowiek idzie. To wszystko przecież na pokaz, żeby te baby i te dzieciaki pamiętały jeszcze przez 20 lat, będą tu legendę opowiadać. W końcu wsi wpychają mnie na pustą platformę ciężarówki ze starych desek, pełnych zadziorów. 5 strzelców siadło pod ścianką szoferki, aby nie spuszczać mnie z oka. I oto wszystkie te kilometry, które nizaliśmy z taką radością, kilometry oddzielające nas od obozu, muszę teraz odwalić w odwrotnym kierunku. A będzie ich z 500, bo też samochód jedzie drogami, nie na przełaj. Zakładają mi na ręce kajdany, zaciskając je aż do oporu. Ręce za plecami, więc nie mogę osłaniać twarzy. Leżę nie jak człowiek, lecz jak kawał drewna. Tak nas właśnie lubią karać. Droga też się popsuła. Pada i pada, a samochód skacze po wybojach. I przy każdym chybnięciu się wozu moja głowa i twarz obijają się o dno nadwozia, zbierają drzazgi i szarpane są przez sęki. A ręce nie tylko nie mogą twarzy osłonić, ale przy każdym wstrząsie mocniej wrzynają się w nie kajdany, całkiem jakby ktoś piłował mi nadgarstki. Usiłuję podpełznąć na kolanach do burty wozu i siąść, opierając się o nią grzbietem. Gdzie tam? Nie mam się czym podeprzeć. Przy pierwszym silnym wstrząsie rzuca mną znów po całym pudle nadwozia i znów czołgam się bezradnie. Tak mną rzuca, tak tłucze mną o deski, że aż bebechy się we mnie przewracają. Na grzbiecie nie sposób, odrywa kiście. Przewracam się na bok, nie można wytrzymać. Obracam się na brzuch, jeszcze gorzej. Staram się wygiąć szyję i trzymać głowę wysoko, aby uchronić ją od ciosów. Ale szyja prędko się męczy, głowa opada i znów tłukę pyskiem o deski. A 5 konwojentów spokojnie patrzy na moją udrękę. Ta podróż to nowy etap ich edukacji. Lejtnant Jakowlew, jadący w szoferce na przystankach, zagląda przez burtę i pyta z drwiną: no, nie uciekł? Proszę o pozwolenie pójścia za potrzebą, ale Jakowlew tylko rechocze: a załatwiaj się w portki, my ci nie przeszkadzamy. Proszę o zdjęcie kajdana, ten się śmieje. Szczęście twoje, żeś nie trafił na tego chłopaka, coś to mu pod nosem przelasł za zonę. Już byś dawno nie żył. Poprzedniego dnia cieszyłem się, że mnie pobito, ale jakby słabiej, niż na to sobie zasłużyłem. Ale też po co ranić sobie pięści, skoro wszystko załatwią deski ciężarówki. Całe ciało mam obolałe, całą skórę poobdzieraną, dłonie jak oderżnięte. Głowa pęka z bólu, twarz rozkwaszona, cała w drzazgach. Skóra wisi z niej strzępami. Tenno cierpiał ponadto na hemofilię. Zdecydował się na to całe ryzyko, a jedno skaleczenie mogło przyprawić go o utratę życia. Jedziemy cały dzień i prawie całą noc. Kiedy zaprzestałem walki z deskami i całkiem już bezradnie tłukłem się o nie lbem, jeden z konwojentów nie wytrzymał i podłożył mi pod głowę swój plecak. Rozluźnił nieznacznie kajdany, pochylił się nade mną i powiedział szeptem: nie martw się, niedługo przyjedziemy, postaraj się wytrzymać. Skąd taki odruch u tego chłopaka? Kto go wychował? Na pewno nie Maksym Gorki i z pewnością nie Politruk z jego kompanii. Ekibastus. Konwojenci otaczają samochód. Wyłazić. Nie mogę się podnieść. Zresztą, gdybym stanął na nogi, to dopiero daliby mi wycisk z radości. Opuścili burtę, zwlekli mnie na ziemię. Zbiegli się też nadzorcy, chcą napatrzeć się i pośmiać do woli. Uch, ale agresor! Krzyknął któryś. Powlekli mnie przez wartownię do więzienia. Wepchnęli nie do izolatki, tylko od razu do wspólnej celi. Niech się tam amatorzy wolności napatrzą na mnie. W celi koledzy podnieśli mnie ostrożnie z ziemi i położyli na górnych narach. Tylko chleba dla mnie nie mieli, aż do porannego przydziału. Kola zaś tej nocy jechał dalej w stronę Omska. Widząc światła nadjeżdżających samochodów, odskakiwał z rowerem w step i tam padał w bruzdy. Później już na jakimś samotnym futorze wdarł się do kurnika, spełnił swoje marzenie, trzem kurom ukręcił łby i schował do worka. A kiedy reszta się rozgdakała, to ruszył dalej. To poczucie niepewności, które poraziło nas na skutek paru grubych błędów, jakieśmy popełnili, teraz, gdy ja już byłem w ręku prześladowców, jeszcze mocniej zawładnęło Kolą. Wrażliwy, niezdecydowany, kontynuował teraz ucieczkę raczej z desperacji, nie bardzo wiedząc, co dalej począć. Nie zdawał sobie sprawy z najprostszych rzeczy, na przykład, że zniknięcie roweru i fuzji dawno już zostało odkryte i że te przedmioty wcale go już nie maskują, że trzeba było z samego rana pozbyć się ich, bo zbyt rzucają się w oczy. Do Omska zaś podejść trzeba nie z tego kierunku i nie szosą, tylko naprzód obejść miasto przez puste peryferie. Strzelbę i rower można też było sprzedać, byle szybciej i zaraz byłyby jakieś pieniądze. Kola przesiedział się już w zaroślach nad Irtyszem pół dnia, ale znów nie wytrzymał do wieczora i pojechał wzdłuż rzeki ścieżkami. Niewykluczone, że miejscowe radio nadało już list gończy z jego rysopisem. Na Syberii nie krępują się tak, jak w Rosji europejskiej. Podjechał do jakiegoś domku, wszedł do środka, znalazł tam staruchę z 30-letnią córką. Było także radio. Dziwnym zbiegiem okoliczności nadawano właśnie piosenkę „Włóczęga uciekł z Sachalinu, zwierzęcy prowadził go trop”. Kola rozmiękł, łzy zakręciły mu się w oczach. „Co cię tak gnębi?” zapytały kobiety. Ich współczucie całkiem go rozrzewniło. Zapłakał w głos. Miały go teraz pocieszać. Poskarżył się więc. „Jestem zupełnie sam. Wszyscy o mnie zapomnieli”. „No to się żeń”, pół żartem, pół serio powiedziała ta stara. „Moja córka też jest samotna”. Kola rozkrochmalił się i zaczął zerkać na młodą. Ta zaś podeszła do rzeczy praktycznie. „Masz forsę na wódkę?” Kola wysuplał ostatnie rubelki. Okazało się, że przymało. „Dobra, potem ci dodam”, wyszła. „Aha”, przypomniał sobie Kola, „nastrzelałem przecież kuropatw. Niech je mamusia weźmie w sam raz na weselną ucztę”. Baba bierze i powiada: „Toż to kury”. „No, widać, pomyliłem się w ciemnościach, jakem strzelał. A dlaczego łby ukręcone?” Kola prosi o coś do palenia, a starucha chce od narzeczonego pieniędzy za machorkę. Kola zdjął czapkę, a starucha się zlękła. „A możeś ty więzień? Masz golony łeb. Uciekaj, pókiś cały, bo jak córka wróci, to musowo cię wydamy milicji”. I cały czas chodzi Koli po głowie taka myśl: czemu to myśmy na Irtyszu ulitowali się nad tymi frajerami, a wolni wcale się nad nami nie litują. Zdjął ze ściany kurtkę moskiewską, na dworze już chłody, a on ma na sobie tylko garnitur, przymierzył w sam raz. Babka krzyczy: „Bo cię wydam milicji”, a Kola widzi przez okno, że córka wraca, a z nią ktoś jeszcze na rowerze. Już wydała. A więc mach madera. Złapał strzelbę i rozkazuje babie: „Do kąta, kładź się na ziemi”. Skoczył pod ścianę, przepuścił tych dwoje, a gdy już byli w izbie, zawołał: „Kładź się”. I do mężczyzny: „A ty podarujesz mi buty na wesele. Zzuwaj duchem”. Pod groźbą lufy facet zzuł długie buty. Kolas rzucił obozowe trepy, wziął sobie tamte i zagroził, że jeśli ktoś za nim pójdzie, to będzie strzelał. I odjechał na rowerze. Mężczyzna popędził jednak za nim na swoim. Kola zeskoczył z siodełka, przyłożył kolbę do ramienia. Stój! Zostaw rower! Odejdź na bok! Odpędził go, połamał szprychy, gumy poprzecinał nożem i pojechał dalej. Wkrótce wyjechał na szosę, prosto na Omsk. Całkiem zwyczajnie. Wziął i pojechał. Przystanek autobusowy. Na kartofliskach baby dłubią w ziemi. Z tyłu nadjeżdża jakiś motocykl z trzema typami w fufajkach, pewne robotnicy. Jedzie, jedzie, nagle najeżdża na kole i przewraca go przyczepą. Ci trzej zeskoczyli z motocykla, zwalili się na Żdanka i rąbnęli kolbą pistoletu w głowę. Baby z warzywnika w krzyk. Za co go tak? Co on wam zrobił? Rzeczywiście, co on im złego zrobił? Ale prości ludzie nie są w stanie zrozumieć, co kto komu zrobił i co jeszcze robić będzie. Pod fufajkami wszyscy trzej mieli mundury. Opergrupa dniami i nocami dyżurowała przy wjeździe do miasta. Baby otrzymały odpowiedź. To morderca, najprostsze wyjście. I baby, wierząc w prawo, wróciły do kopania ziemniaków. A opergrupa przede wszystkim zapytała wynędzniałego zbiega, czy ma pieniądze. Kola uczciwie odparł, że nie ma. Obszukali go i w którejś kieszeni jego nowej kurtki znaleźli 50 rubli. Wzięli je sobie, podjechali do jadłodajni, gdzie je przejedli i przepili. Zresztą również kole nakarmili. W ten więc sposób zawinęliśmy do ciupy na dłuższy czas. Sąd odbył się dopiero w lipcu następnego roku. 9 miesięcy odbębniliśmy w obozowej kozie. Od czasu do czasu taszczyli nas na śledztwo. Prowadził je szef Wydziału Dyscyplinarnego Maczechowski i pełnomocnik operacyjny lejtnant Weinstein. Chodziło o dowiedzenie się, kto z więźniów nam pomagał, kto z wolnych w zmowie z nami wyłączył światło w chwili ucieczki. Toż im nie wyjaśnialiśmy, że mieliśmy całkiem inne plany i że zgaśnięcie światła tylko nam przeszkodziło. Gdzie mieliśmy zameldować się w Omsku? Przez jaką granicę zamierzaliśmy dalej uciekać? Nie mieściło im się w głowie, że ktoś chciałby zostać w kraju. Uciekaliśmy do Moskwy, żeby w KC opowiedzieć o aresztowaniach niewinnych ludzi. To wszystko. Nie chcą nam uwierzyć. Nie mogąc wydobyć z nas niczego interesującego, uwili nam zwykły uciekinierski bukiet 58-14. Sabotaż kontrrewolucyjny. 59-3. Bandytyzm. Dekret 4-6. Artykuł 1-2. Kradzież dokonana przez szajkę złodziejską. Ten sam dekret artykuł 2-2. Rozbój powiązany z groźnym dla życia ofiary użyciem przemocy. Artykuł 182. Wyrób i noszenie broni siecznej i tnącej. Ale cały ten ponury ciąg artykułów nie groził nam zwiększeniem ciężaru okowów, jakie dźwigaliśmy dotychczas. Kara sądowa, której wymiar dawno przekroczył wszystkie rozsądne granice, przewidywała w tym wypadku te same 25 lat, które obrywał byle baptysta za swoje modlitwy i które już mieliśmy na karku bez wszelkich prób ucieczki. Tyle, że teraz przy apelu mieliśmy powtarzać, że kara ma trwać nie do 1973 roku, lecz do 75, jakbyśmy w ogóle w 51 roku byli w stanie docenić tę różnicę. Wszelako jeden groźny moment przeżyliśmy w trakcie tego dochodzenia, gdy próbowano uznać nas za dywersantów gospodarczych. Niewinny ten termin był niebezpieczniejszy niż zużyte już sabotażysta, bandyta, rozbójnik, złodziej. Za dywersję gospodarczą groziła kara śmierci, wprowadzona właśnie przed jakimś roczkiem. Dywersantami zaś byliśmy dlatego, że podkopywaliśmy gospodarkę państwa ludowego. Jak wyjaśnili nam panowie śledczy, na pościg za nami wydano 102 tysiące rubli. Niektóre przedsiębiorstwa obozowe przez kilka dni były nieczynne. Nie wyprowadzano więźniów do roboty, bo konwój posłany został w pogoń za nami. 23 ciężarówki ze strzelcami dzień i noc objeżdżały stepy. W ciągu 3 tygodni przekroczyły roczną normę zużycia benzyny. Wysłano opergrupy po całym państwie. a wraz z nimi 400 fotografii moich i 400 coli. Z dumą wysłuchaliśmy tego wyliczenia. Tak więc dostaliśmy znów po 25 lat. Nim ta książka zdołała dotrzeć do czytelników, Georgi Pawłowicz Tenno, atleta, ba, teoretyk atletyki, umarł 22 października 1967 roku. Niespodzianie zżarł go galopujący rak. Starczyło mu w pościeli sił jeszcze na tyle, by przeczytać te rozdziały i drętwiejącymi już palcami zrobić ich korektę. Nie tak sobie wyobrażał swoją śmierć. Nie tak mówił o niej przyjaciołom. Podobnie jak niegdyś, gdy snuł plany ucieczki, zapalał się teraz do myśli, że zginie w walce. Powiadał, że nim umrze, zabierze ze sobą na tamten świat z 10 katów, a na pierwszym miejscu wiaczyka zębatego, Mołotowa. I, ale to koniecznie, chwata śledczego w sprawie prezesa Akademii Nauk Wawiłowa. Nie byłoby to zabójstwo, ale wykonanie kary śmierci, skoro prawo państwowe bierze w obronę morderców. Po pierwszych twoich wystrzałach już drogo sprzedałeś swoje życie, mawia Tenno, i teraz już tylko z satysfakcją przekraczasz plan. Ale choroba zmogła go nagle, nie mógł zdobyć broni i szybko utracił siły, już ciężko chory. Tenno roznosił moje listy do zjazdu literatów na różne moskiewskie adresy. Prosił, by pochować go w Estonii. Pastor, który odprawiał egzekwie, też był starym więźniem. Nasiedział się i w hitlerowskich, i w stalinowskich obozach. A Mołotow dalej spokojniutko wertuje stare gazety i pisze swoje pamiętniki kata. Chwat zaś beztrosko korzysta ze swojej renty w domu numer 41 przy ulicy Gorkiego. Po ucieczce Tenno na cały rok rozpędzono na cztery wiatry za ten nieszczęsny sketch kółko amatorskie przy dziale KO. Dlatego, że kultura to dobra rzecz, ale powinna służyć sprawie niewoli, a nie wolności. Ucieczki z morałem i ucieczki z technologią. Do ucieczek ze zwykłych obozów ITL, jeśli tylko nie kończyły się w Wiedniu albo po drugiej stronie cieśniny Beringa, szefowie gułagu, zgodnie zresztą z instrukcją, odnosili się raczej pobłażliwie. Upatrywali w nich zjawisko żywiołowe, objaw niedociągnięć trudnych do uniknięcia w zbyt wielkim przedsiębiorstwie, takich jak pomór bydła, zatonięcie części drewna przy spławie, występowanie stłuczki wśród cegieł. Inaczej było w specobozach. Aby zadośćuczynić specjalnemu życzeniu ojca narodów, obozy te znalazły się pod nadzorem wielokrotnie wzmocnionym. Wyposażenie straży w środki bojowe osiągnęło poziom uzbrojenia nowoczesnej motopiechoty, to znaczy tych kontyngentów, które nie podlegają redukcji, nawet gdyby doszło do powszechnego rozbrojenia. Do tych obozów nie posyłano już elementów socjalnie bliskich, których ucieczki nie powodowały większych szkód. Tu już nikt nie musiał szukać wykrętów, że żołnierzy za mało albo że broń mają przestarzałą. Przy zakładaniu specobozu wydano instrukcję, zgodnie z którą nie może być w ogóle ucieczek z tych obozów, bowiem każda ucieczka jakiegoś tutejszego więźnia równa się przejściu granicy przez szpiega grubego kalibru, jest polityczną plamą na reputacji zarządu i dowództwa wojsk eskorty. Ale właśnie w tym okresie 58 zaczęła dostawać ryczałtem już nie dychy, ale ćwiary, to znaczy sięgnęła pułapu kodeksu karnego. To bezmyślne i powszechne obostrzenie niosło w sobie zarodek własnej słabości. Podobnie jak mordercy nie mieli już teraz żadnych skrupułów, każde nowe zabójstwo prowadziło tylko do pewnego przedłużenia tej samej dziesięciolatki. Tak samo politycznych żaden kodeks karny nie powstrzymywał już od ucieczek. Nadto do specobozów zapędzono już nie ludzi głowiących się jakby tu z pomocą jedynej naukowej doktryny usprawiedliwić rozpasaną samowolę zwierzchności, lecz krzepkich i zdrowych chłopaków, co to całą wojnę spędzili w polu i których palce jeszcze się dobrze nie rozgięły po rzutach granatem. Georgi Tenno, Iwan Worobiow, Wasyl Briuchin, ich towarzysze i tylu im podobnych z innych obozów, nawet bez broni doskonale wytrzymywali konfrontacje z nowymi, regularnymi oddziałami eskorty wyposażonymi w środki techniczne motopiechoty. I chociaż ucieczki ze specobozów były w cyfrach absolutnych mniej liczne niż z ITL, ale specobozy istniały dopiero od niedawna, lecz miały też charakter surowszy, cięższy, bardziej desperacki i beznadziejny, dlatego też było o nich znacznie głośniej. Relacje o nich pomogą nam odpowiedzieć sobie na pytanie, czy naprawdę nasz lud tak był w tych latach cierpliwy, tak już pokorny. Oto kilka takich historii. Rok przed ucieczką Tenno miał miejsce wypadek, który posłużył mu za przykład. We wrześniu 1949 roku z pierwszej fili Stieplagu, Rudnik, Dzeskazgan, uciekło dwóch katorżników, Grzegorz Kudła, przysadzisty, stateczny i rozsądny Ukrainiec, nie młody już, ale gdy mu kto dopiekł, zamieniał się w istnego Zaporożca, nawet szemrani się go bali, i Iwan Duszeczkin, cichy Białorusin, lat 35. Pracowali w kopalni i znaleźli w starym, wyrąbanym chodniku przełaz, zamknięty u wylotu kratą. Tę kratę podczas nocnych szycht Kudła i Duszeczkin zdołali rozchwierutać, a w międzyczasie znosili do przełazu suchary, noże, a nawet termofor ukradziony w ambulatorium. Gdy nadeszła noc ucieczki, oznajmili brygadziście, każdy zrobił to z osobna, że czują się źle, nie mogą pracować i muszą poleżeć. Nocami pod ziemią nie ma nadzorców. Brygadzista reprezentuje całą władzę, ale używać musi jej ostrożnie, bo zawsze mogą go znaleźć na przodku z rozbitym łbem. Zbiegowie nabrali wody do termoforu, zabrali swoje zapasy i zniknęli w przełazie. Wyłamali kratę i popełzli przed siebie. Wylot, jak się okazało, był niedaleko wieżyczek, ale już poza zoną. Nikt ich nie zauważył. Z Dzeskazganu poszli przez pustynię na przełaj na północny zachód. We dnie leżeli, nocami szli. Nie znajdowali nigdzie wody i po tygodniu Duszeczkin nie chciał już wstawać. Kudła skłonił go do wstania na nogi, twierdząc, że woda może być za pagórkami, które widzieli przed sobą. Dowlekli się tam, ale w rozpadlinach znaleźli nie wodę, lecz błoto. I Duszeczkin powiedział wtedy, ja i tak już dalej nie pójdę. Załatw mnie tutaj i napij się mojej krwi. Panowie moraliści, jak to należało postąpić? Kudle też już dwoiło się w oczach. Przecież Duszeczkin zginie i tak. Dlaczego Kudła też ma ginąć? Ale jeśli woda jest już niedaleko, to jak potem przez całe życie wspominać Duszeczkina? Kudła podjął decyzję. Pójdę jeszcze kawałek. Jeśli do rana wrócę bez wody, to skrócę jego męki. Niech tam dwóch naraz nie ginie. Kudła powlókł się w stronę najbliższego pagórka, zobaczył na drugim jego zboczu rozpadlinę i w jak najfantastyczniejszej powieści wodę w tej rozpadlinie. Kudła stoczył się na jej brzeg, przypadł ustami i pił, pił. Dopiero nad ranem zobaczył w niej kijanki i wodorosty. Z pełnym termoforem wrócił do Duszeczkina. Przyniosłem ci wody. Wody. Duszeczkin nie chciał wierzyć. Pił i nie wierzył, że to woda. W ciągu tych nocnych godzin nieraz mu się zdawało, że pije. Dowlekli się do tej rozpadliny i zostali przy niej, aby jeszcze pić. Po pragnieniu zjawił się głód, ale następnej nocy przekroczyli jakoś przełęcz i zeszli w dolinę iście błogosławioną. Rzeka, trawa, krzewy, konie, życie. Gdy zapadł zmrok, Kudła podkradł się do tabunu i zabił jednego z koni. Chłeptali jego krew prosto z ran. Bojownicy o pokój, tego roku zebraliście się na huczny kongres w Wiedniu czy w Sztokholmie, gdzie piliście koktajle przez słomkę. Nie postało wam chyba w głowie, że krajanie rymotwórcy Tichonowa i publicysty Ehrenburga wysysają krew z końskiego ścierwa? Czy nie wyjaśnili wam, że to wchodzi w skład sowieckiego pojęcia pokoju? Piekli więc końskie mięso na ogniskach, długo jedli je i długo szli. Obeszli oplotkami Amangeldy na Turgaju, ale na jakimś gościńcu dogoniła ich ciężarówka i jadący nią Kazachowie zażądali od nich dokumentów, grożąc, że wydadzą w ręce milicji. W dalszej drodze spotykali często ruczaje i jeziora. Kudła złapał i zarżnął barana. Już cały miesiąc tak uciekali. Doszli wreszcie do pierwszego lasku. Znaleźli w nim ziemiankę i zamieszkali w niej. Nie chciało im się porzucać żyznych okolic. Ten długi popas i fakt, że nie ciągnęło ich do ziemi ojczystej, że nie spodziewali się znaleźć tam spokoju, wszystko dowodzi, jak desperacka i bezcelowa była ich ucieczka. Nocami robili wypady na teren pobliskiego sioła. To skradli tam saganek, to wyłamali zamek w komórce i zabrali mąkę, sól, siekierę, garnki. Zbieg, podobnie jak partyzant, krążąc wśród ludzi wegetujących w spokoju, musi wkrótce stać się złodziejem. A pewnego razu uprowadzili nawet krowę i zarżnęli ją w lesie. Ale właśnie spadł pierwszy śnieg i nie chcąc zostawić śladów, musieli siedzieć bez przerwy w ziemiance. Ledwie tylko Kudła wylasł po trochę chrustu, zaraz zobaczył go leśnik i natychmiast zaczął strzelać. To wyście ci złodzieje? To wyście krowę ukradli? Obok ziemianki były jeszcze ślady krwi na ziemi. Odprowadzono ich do wioski, wzięto pod klucz. Ludzie krzyczeli, zabić ich na miejscu bez litości. Śledczy z powiatu miał przy sobie list gończy i oznajmił chłopom. Ale zuchy, nie złodziei złapaliście, tylko groźnych politycznych bandytów. I tu wszystko się odmieniło. Nikt już więcej nie krzyczał. Właściciel krowy, okazało się, że to Czeczeniec, więc deportowany, przyniósł aresztantom chleba, baraniny, a nawet pieniędzy, co je Czeczeńcy zebrali. Ech, powiedział, czemuś nie przyszedł, nie powiedział, kim jesteś, toć sam bym ci wszystko dał. Można w to nie wątpić, to bardzo po czeczeńsku. Wtedy Kudła się rozpłakał. Po tylu latach zawziętości serce nie wytrzymuje współczucia. Aresztantów odstawiono do Kustanaja. Tam w kolejowej pace nie tylko odebrano im dla siebie całą czeczeńską prowizję, ale w ogóle nie dawano jeść. I Korniejczuk nic wam o tym nie powiedział na kongresie pokoju. Na kustanajskim peronie kazano im czekać na pociąg na kolanach z rękoma skutymi i wykręconymi do tyłu. Takich trzymano na pokaz. Gdyby to było na peronie w Moskwie, w Leningradzie, w Kijowie, słowem w którymkolwiek z uprzywilejowanych miast, to nikt by nie chciał zwrócić uwagi na tego siwego, rzuconego na kolana starca w kajdanach, jak z obrazu Riepina. Wszyscy przechodziliby obok, nie widząc nic, nie odwracając głów. I współpracownicy wydawnictw literackich, i czołowi filmowcy, i lektorzy z humanistyki, i oficerowie, nie mówiąc już o działaczach związkowych i partyjnych.